ze zgłoszeniami do dyskusji. Jako pierwszy zapisany jest pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, króciutko. Rozbawiło mnie wystąpienie pana radnego Kręgleskiego, który reprezentuje klub, który ma większość w Radzie Miasta Poznania i tak naprawdę mógłby przygotować swój budżet i ten budżet przedstawić. Pan radny Kręgleski zachował się, no proszę się nie obrazić, ale panie radny, to co pan przedstawił, to tak jakby Platforma zachowywała się jak taki żebrak. Ja sobie wyobraziłem pana, panie radny, jak pan z kapeluszem siedzi przed gabinetem prezydenta i czeka, żeby prezydent coś panu wrzucił. Budżet naszego miasta to jest 2 miliardy. No ile pan tam wytargował? Macie większość, możecie w tym mieście kreować politykę. Ja rozumiem, że to, co powiedziałem wczoraj, że rządzi prezydent przy pomocy Platformy, zgadzam się, ale wydawało mi się, panie radny, że jeżeli rządzicie w tym mieście, to pan powie, że ten budżet, który przedstawił prezydent, to jest wasza wspólna praca. Bo ja tak sobie wyobrażam ugrupowanie, które ma większość w Radzie i ma swojego prezydenta. A tak dzisiaj jest. A pan, panie przewodniczący, no dzisiaj wyżebraliście coś tam. No kurde, śmieszne to jest. No. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Proszę Państwa, budżet jest pewnego rodzaju burzą mózgów. Ja sobie tak wyobrażam. I zgłaszamy do budżetu różne poprawki. Często są to poprawki, które nam mieszkańcy proponują. Są czasem lepsze, są czasem gorsze, ale wyobrażam sobie budżet, że to jest burza mózgów. Zgłasza się różne rzeczy po to, by o nich dyskutować. No niestety drugie czytanie, jak wyglądało, wiemy. Nie było z kim dyskutować. Ja sprowokowałem trochę swoją poprawką tak zwanym delfinarium. No, na komisji mówiłem w zeszłym roku o skandalu, który miał miejsce, czyli o tym mailu. W tym roku komisja wyglądała tak, że żaden z dyrektorów, który przyszedł na Komisję Gospodarki Komunalnej, nic nie chciał. Kiedy dyrektor z ogrodu zoologicznego, który na komisji powiedział, że ma wystarczające pieniądze, dowiedział się, że chcemy budować delfinarium, nagle w Gazecie Wyborczej powiedział, jakie ma potrzeby w ogrodzie zoologicznym. Bardzo się cieszę, że chociaż do tego przydało się pomysł z delfinarium. Mało tego, dowiedzieliśmy się również, że Wrocław buduje afrykanarium. Wobec tego wycofuję projekt o delfinarium, bo to już nie jest atrakcyjne, zwłaszcza, że niemieckie ogrody zoologiczne też mają delfinaria. I ostatnie dwie poprawki. Poprawki, które mówią o reprezentowaniu i zakupie garniturów dla pana prezydenta i jego zastępców. O 200 tysiącach na bankiety dla pana prezydenta. Mogę spuentować tylko tyle. Gdy Titanic tonął, też orkiestra grała. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, na szczęście debata budżetowa, a jak i każda debata publiczna, ma jeszcze tą zaletę, że do głosów poważnych warto się ustosunkowywać, do głosów obraźliwych i niepoważnych nie. W związku z tym myślę, że część tej ostatniej wypowiedzi należy po prostu pominąć w polemice. Ja pozwolę się ustosunkować do tych elementów, które moim zdaniem są istotne, bo dotykają nie spraw szczegółowych w budżecie. W moim przekonaniu budżet to nie jest burza mózgów. Budżet jest pewną konsekwencją działań podjętych przez wiele lat, a przy naszych decyzjach, także inwestycyjnych, nie powinien być burzą mózgów, bo przypomnę Państwu całą procedurę budowania wieloletniego planu inwestycyjnego, która nie ma charakteru zgłaszania pomysłu w ostatniej chwili, tylko przygotowywania tych pomysłów często przez wiele miesięcy. Tak powinno to być realizowane. Ale w tej dzisiejszej debacie jest poruszonych kilka bardzo ważnych elementów, a myślę, że jeden tak naprawdę dla miasta decydujący. Zacznę od wystąpienia pana przewodniczącego Majszyckiego, bo w pełni się z nim zgadzam, jeśli chodzi o zwrócenie uwagi na rzeczywistą nadwyżkę operacyjną. Ja też państwu na to zwracam uwagę. Tej poprawki, która jest przesunięciem z 2007 roku na 2008, nie można traktować jako elementu, który tworzy nową jakość finansową w mieście. Oczywiście statystycznie on wpływa na różne wskaźniki, ale jest elementem pewnego zabiegu księgowego wynikającego z przesunięcia zadań. I nie można go traktować, i nadwyżki operacyjnej, która w ten sposób powstaje, nie można traktować jako długoterminowego sposobu finansowania przedsięwzięć miejskich. I tutaj w pełni się zgadzam, rzeczywiście musimy się odnosić do tych elementów, które są trwałe. Także w tej autopoprawce część dochodów ma charakter jednorazowy, a w związku z tym nie może być brana pod uwagę jako trwały sposób finansowania. I na to warto zwrócić wyraźną uwagę. Proszę Państwa, pan przewodniczący Szczuciński powiedział, że to jest dobry budżet, ale z pewnymi istotnymi wadami. Czy to jest dobry budżet? To wszystko zależy, jakie kryterium sobie przyjmiemy. To jest dobry budżet, jeżeli porównamy się z poprzednimi budżetami w Poznaniu, bo to jest budżet ewidentnie lepszy. To jest dobry budżet, jeżeli będziemy się porównywać z budżetami innych wielu miast polskich. To jest budżet lepszy, chociaż możemy dyskutować, w której pozycji lepszy, w której nie, ale generalnie jest to budżet bardziej proinwestycyjny, w podobnej wielkości, a nawet większy w wielu dziedzinach niż budżety innych miast. Nie jest to budżet jednak dobry, jeśli chodzi o nasze oczekiwania jeszcze sprzed paru miesięcy. To jest budżet gorszy niż spodziewaliśmy się jeszcze pół roku temu, że on będzie. I w tym sensie to bardzo wyraźnie podkreślałem przy początku debaty budżetowej na pierwszym czytaniu, no bo ewidentną rzeczą jest, gdyby w tym budżecie było po stronie dochodów 80 milionów więcej w tym roku i w każdym następnym, to proszę sobie wyobrazić, że do końca tego roku moglibyśmy podjąć, do końca naszej kadencji, moglibyśmy podjąć przedsięwzięcia tylko z tego powodu o wartości 240 milionów złotych. Olbrzymie, biorąc pod uwagę, że napięcia, o których rozmawialiśmy w debacie budżetowej, często dotyczą kilku milionów, a nie kilkudziesięciu milionów złotych. Więc to pokazuje skalę pewnych strat, które w mieście ponieśliśmy w stosunku do naszych oczekiwań. Także w innych miastach Polski, tu od razu chcę powiedzieć, no to jest trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie, czy wykorzystano wszystkie możliwości nacisku na parlament. Wykorzystano wiele. Parlament nie zdecydował się na przyjęcie żadnej poprawki tak naprawdę do budżetu. Rząd również nie zdecydował się na przedłożenie żadnej poprawki. Strona samorządowa przedłożyła zarówno postulat zwiększenia, jak i w końcu nawet projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. I myślę, że w tym zakresie debata się jeszcze nie skończyła. Tu na marginesie, proszę Państwa, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z jeszcze jednego istotnego elementu. Rząd przewiduje podwyżki dla nauczycieli. W sumie o 10%, jeśli chodzi o obciążenia budżetu publicznego, co ma dać 16-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczyciela netto. Doświadczenia z poprzednich lat, także z mijającego roku, oznaczają, że w subwencji ogólnej nie znajdzie się kwota na wszystkie podwyżki dla nauczycieli. Po pierwsze dlatego, że część nauczycieli nie jest finansowana z subwencji. Są to nauczyciele przedszkoli, innych placówek oświatowych, nieszkolnych. W związku z tym tę część podwyżki będzie musiało sfinansować miasto. Ale i w podwyżkach w nauczycielach subwencja wystarcza mniej więcej na 80% podwyżki. Więc jeśli te informacje, które w tej chwili postrzegamy jako samorządy z budżetu państwa są prawdziwe, to będzie oznaczało, że mniej więcej budżet państwa sfinansuje w 50% podwyżkę dla nauczycieli. Pozostałych 50% będą musiały to przejąć na siebie samorządy, co będzie oznaczało, że w przyszłym roku będziemy musieli wygospodarować dodatkowe pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. Trudno mi dzisiaj oszacować, w jakiej wysokości. Wstępnie szacujemy to między 10 a 20 milionów złotych. A więc to jest jakby kolejna pula. No ale to jest pewne zagrożenie, które występuje. Będziemy musieli się z nim po prostu zmierzyć. Ale no i oczywiście tutaj powiem, nadal będą zabiegi ze strony samorządowej, żeby tego typu zagrożenia się nie pojawiały. Wstępne deklaracje rządu w tym kierunku są, ale na razie nie mają odzwierciedlenia w budżecie. Także to myślę, że co interesuje poznaniaków bardzo, nie zauważyliśmy w budżecie państwa ani złotówki na budowę stadionów związanych z Euro 2012. Co by oznaczało, że miasto Poznań nie bardzo może się spodziewać, że dostanie na ten cel pieniądze w roku 2008. To są pewne problemy zewnętrzne. Ale myślę, że pan radny Sztuciński zadał pytanie opierając się na kulturze. Pytanie jednak szersze niż dotyczące tylko kultury. Mianowicie, jaka jest hierarchia wartości wewnątrz tego budżetu? Jaką hierarchię wartości miasto realizuje, uchwalając budżet, uchwalając swoje programy, wieloletnie podejmując praktyczną działalność? I otóż, proszę Państwa, moim zdaniem to jest pytanie decydujące. To jest pytanie, i to powiem z całą odpowiedzialnością, na którą nie zdecydowaliśmy się nigdy odpowiedzieć. Ja od paru lat nawołuję do poważnej debaty o strukturę poszczególnych wydatków budżetowych. Bo jeżeli będziemy posługiwać się każdym wydatkiem oddzielnie, to możemy powiedzieć, że mamy za mało pieniędzy na drogi, za mało pieniędzy na kulturę, za mało pieniędzy na oświatę, za mało pieniędzy na administrację publiczną, za mało pieniędzy na opiekę społeczną. Ale z takiego postawienia sprawy nic nie wynika. Jeżeli chcemy zwiększyć wydatki w jakiejś dziedzinie, to w której dziedzinie nie chcemy zwiększać wydatków? Nie dlatego, że są one zbyt wysokie, bo nie są. Tylko dlatego, że ustalamy taką, a nie inną hierarchię wartości. I taką debatę, znacznie ważniejszą niż debata budżetowa, powinniśmy w Radzie Miasta odbyć. Nigdy dotychczas, przez 17 lat istnienia samorządu, taka debata w Poznaniu się nie odbyła. Decyzje są podejmowane dość przypadkowo i one skutkują na ostateczny rezultat budżetowy. Być może, jeśli Państwo wyrażacie taką wolę, to jest także pytanie istotne do większości parlamentarnej, jeśli tak mogę powiedzieć, w Radzie, to jest debata najbardziej polityczna, jaka jest w ogóle możliwa, o hierarchię pewnych wartości. Trudna debata, bo mamy różne poglądy na tą sprawę, zarówno w sensie ugrupowań politycznych, jak i w sensie osobistym, może nawet to drugie jest ważniejsze. Każdy z nas ma inne osobiste preferencje w tym zakresie, a na dodatek taka debata wymaga odważnej odpowiedzi najtrudniejszej w budżecie, odpowiedzi, gdzie trzeba powiedzieć nie. Nie, gdzie trzeba powiedzieć tak, damy więcej, tylko najtrudniejszej odpowiedzi w debacie, gdzie trzeba dać mniej. I proszę Państwa, to także pozwolę sobie trochę pokazać na podstawie tych danych, które przedstawiał pan radny Foligowski. Może najpierw jednak do pewnych danych budżetowych, dochodowych, ponieważ mam wrażenie, że pojawił się pewien błąd w danych. My sprawdziliśmy dane dotyczące Poznania i Wrocławia, jeśli chodzi o dochody, bo tak gwałtowny wzrost dochodów nie wydawał nam się w ogóle możliwy we Wrocławiu. No i on rzeczywiście tak nie wygląda. Na podstawie danych ze strony internetowej we Wrocławiu on wygląda w ten sposób. Rzeczywiście Wrocław ma wyższy przyrost PIT-u szczególnie w 2008 roku w stosunku do 2007 w porównaniu z Poznaniem. Ale Wrocław jest o 12% większy od Poznania. Jeszcze dzisiaj, jeszcze w 2008 roku nie nadrobi tego, o ile ma mniejsze dochody niż Poznań. I otóż o dziwo, ma co prawda większy wzrost w PIT-ie. Poznań ma przewidywany wzrost dochodów z PIT-u 18 milionów, Wrocław aż o 70. A więc w najważniejszej grupie dochodowej Wrocław ma większy wzrost. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z tego, że we Wrocławiu bardziej spadło bezrobocie. W Poznaniu spadło bezrobocie w ostatnim roku zaledwie o 1 punkt procentowy, bo szczerze mówiąc nie bardzo może bardziej spaść. My już mamy w tej chwili bezrobocie na poziomie 3% i musimy się spodziewać, że bardziej nie spadnie. Wrocław ma jeszcze większy potencjał spadku. Mamy jeszcze jedną negatywną tendencję w Poznaniu, o której trzeba jasno mówić. Z Poznania część podatników się wyprowadza. Ten proces jest szybszy niż we Wrocławiu. Mamy silniejszą strefę podmiejską niż Wrocław, bardziej atrakcyjną mamy strefę podmiejską niż Wrocław i to oznacza, że ta konkurencja między miastem a strefą podmiejską jest silniejsza. To jest długofalowe pewne zagrożenie dla Poznania. To trzeba sobie jasno mówić. Natomiast o dziwo, proszę Państwa, jeśli chodzi o dochody z TIT-u, a to w Poznaniu rosną szybciej niż we Wrocławiu przewidywane. My przewidujemy, że w Poznaniu wzrosną o 18 milionów, a we Wrocławiu o 13. I dochody z TIT-u w przyszłym roku będą większe w Poznaniu niż we Wrocławiu. Czyli jeśli chodzi o podatek płacony przez podmioty gospodarcze, przewidujemy, że on będzie większy niż we Wrocławiu. A więc te tendencje rozwojowe gospodarki poznańskiej nie są tutaj złe. Gospodarki zdecydowanie lepsze niż problemy demograficzne. To sobie też trzeba jasno odpowiedzieć. I proszę Państwa, jeśli chodzi o hierarchię, to chciałbym właśnie pokazać Państwu i dwa zdania o tych wykresach, ponieważ nie można mówić, po pierwsze, nie powinno się rozpatrywać pojedynczych dziedzin, a po drugie, jeśli tak, to trzeba zawsze pamiętać, jeżeli mówimy o wzroście od punktu starcia. Jeżeli mówimy na przykład, jeśli dobrze pamiętam, pierwsze było bezpieczeństwo, to proszę zwrócić uwagę, że w 2007 roku Poznań na bezpieczeństwo po prostu wydawał więcej. Czyli punkt startu jest zupełnie inny. Jeśli chodzi o oświatę, to Poznań wydawał w 2007 od Wrocławia więcej, mimo że Wrocław jest większy. Wrocław powinien statystycznie wydawać o 12% więcej niż my. To pokazuje, jaką mieliśmy strukturę w 2007 roku, i to w wartościach bezwzględnych. Następna była kultura. Tu trzeba przyznać, kultura jest tą dziedziną, gdzie Poznań wydawał i wydaje mniej. I to tym razem znacznie. Tutaj pan przewodniczący Szczuciński trafił w pewien proporcjonalnie słaby punkt. Na sport oczywiście więcej. Od razu, proszę Państwa, mogę także powiedzieć, że na przykład na utrzymanie komunikacji publicznej Poznań wydawał znacznie więcej w poprzednim roku niż Wrocław. Prawdopodobnie w 2007 roku ta tendencja się odwróci. A więc nie możemy tej hierarchii wartości abstrahować od punktu wyjścia i posługiwać się samymi wzrostami. Dlatego ja wielokrotnie powtarzam, proszę Państwa, nawet w porównaniu z innymi miastami, my mamy znacznie większą elastyczność dochodową niż inne miasta. Powiedziałem, że mamy większą nadwyżkę niż inne miasta operacyjną. To prawda, w związku z tym stać nas na pewne ruchy lepsze, ale między innymi mamy złą strukturę w tej chwili, można powiedzieć złą hierarchię wydatków, szczególnie bieżących. Wydajemy zdecydowanie więcej od innych miast, na przykład na drogi. To jest chyba akurat pozytywne. A więc wzywałbym Państwa nie do dzisiejszej debaty na temat tej hierarchii wartości, ale jednak do przyszłej debaty bardzo poważnej, ale ona ma sens tylko wtedy, kiedy odważnie będziemy w stanie powiedzieć, na co możemy się zdecydować, że wydamy mniej. Taka próba debaty, oczywiście bardzo merytoryczna, była wczoraj. Ja uważałem, że na niektóre działania z zakresu opieki społecznej wydajemy za dużo. I to było przedmiotem wczorajszej debaty. Jak również uważam, że na przykład na utrzymanie komunikacji zbiorowej z budżetu miasta wydajemy za dużo. To był taki element praktyczny wczorajszej sesji, ale też przyznaję, że on nie powinien się odbywać na podstawie tych pojedynczych przykładów, tylko całościowego podejścia. Proszę Państwa, już odnosząc się do pewnych szczegółowych elementów. No, szczególnie w kulturze, bo rzeczywiście tu jest, myślę, o czym rozmawiać. Jeśli chodzi o Bibliotekę Raczyńskich, ta kwota jest utrzymywana w rezerwie celowej i Biblioteka Raczyńskich jest jednym z pierwszych elementów, w których chcielibyśmy się ubiegać o uzyskanie środków i na ten cel będziemy wydatkowywać pieniądze właśnie z tej rezerwy. Jeśli chodzi o automaty dotyczące zakupu biletów, proszę Państwa, no rzeczywiście to jest zadanie, które my uważamy, że jest do zrealizowania potrzebne i myślę, że będzie realizowane, tylko nie w formie wydatków z budżetu miasta bezpośrednio, ale w formie leasingu. Uważamy, że korzystniej z różnych względów jest nie wykonywać tego jako wydatek majątkowy, tylko jako wydatek bieżący, a także wpływa korzystnie na strukturę podatkową w samym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Natomiast mam wątpliwości, także po doświadczeniach lat ubiegłych, czy przyjmować rezerwy na zadania o dużym stopniu niepewności. Tu w budżecie mamy dwa takie zadania, czy mieliśmy albo dyskutowaliśmy o dwóch takich zadaniach. Jedne to jest budowa Zamku Królewskiego na wzgórzu Przemysła. Ta rezerwa chyba się co roku znajdowała w budżecie od trzech albo czterech lat i nigdy nie została wykonana. Dzisiaj trudno mi jest powiedzieć, że jest większe prawdopodobieństwo wykonania tego zadania niż w latach poprzednich, ale przyznaję, że gdyby takie prawdopodobieństwo było, będę się do Państwa zwracał o stosowną zmianę w budżecie. Podobnie będzie to dotyczyło ewentualnie nowej siedziby dla Teatru Muzycznego. Dzisiaj to zadanie jest dość odległe, natomiast wola ze strony miasta przejęcia budynku Olimpii na ten cel pozostaje. Jeżeli będzie taka możliwa realizacja, będę Państwu proponował stosowną zmianę budżetu. Oczywiście jeśli uzyskamy taką zgodę Państwa, to dojdzie do tych zmian. Także dziękując za pewne wątki tej debaty, bo myślę, że one mogą być nowatorskie, odnosząc się już do bardzo szczegółowych elementów. Proszę Państwa, Państwo zgłosiliście wiele poprawek. To może nie jest tak, że w 100% to są poprawki, które powinny być ujęte w budżecie miasta, ale w 90 paru tak. To są poprawki merytorycznie w wielu przypadkach uzasadnione. Zawsze podkreślam co roku, że budżet jest pewnym kompromisem między oczekiwaniami a możliwościami realizacyjnymi. Ja chętnie bym tych poprawek ujął więcej, tylko jest problem, czy kosztem czegoś, co już jest, to też jest trudne, czy kosztem przyszłości zwiększenia deficytu, to też jest trudne. To trzeba zawsze wyważyć. Z dużym bólem podejmowałem decyzję o nieprzyjmowaniu niektórych poprawek. To wcale nie znaczy, że jestem ich przeciwnikiem, czy uważam, że one są niecelowe. W wielu przypadkach uważam, że w trakcie prac, także nad przyszłorocznym budżetem, to być może będzie możliwe do ujęcia. Nie mogę wykluczyć, że przebieg procesów będzie wyglądał nieco inaczej, niż jest założony w tej chwili na początku roku. Tym bardziej, że Państwo wiecie, że budżet dwumiliardowy, różnica, nie wiem, 5% daje naprawdę znaczącą kwotę. W związku z tym takie możliwości widzimy. Podstawowym zagrożeniem, jak powiedziałem, są wynagrodzenia nauczycieli dzisiaj, ale jeżeli te nie będą nadmiernie wysokie, to myślę, że zmiany w trakcie roku budżetu będą zmianami pozytywnymi i zgodnymi z Państwa oczekiwaniami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny jest pan Wojciech Chęglewski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie. Powinien chyba postąpić tak jak prezydent i zbagatelizować wystąpienie pana radnego Grzesia, ale no, instynkt polemiczny jednak zmusza mnie do tego, żeby się odnieść do tej jego wypowiedzi. Tym bardziej, że przypisał mi cechy, które akurat mi są całkowicie obce i pan radny Grześ o tym wie. Otóż każdy wybór to tak naprawdę intelektualne zmierzenie się z prawdą, żeby określić ograniczoność i pewne granice, które trzeba zrozumieć, żeby podjąć decyzję. I czasami tak się okazuje, że jak się te wszystkie ograniczenia zrozumie, to niewiele zostaje do wyboru. Jedno, ewentualnie dwa rozwiązania. I wracając do budżetu, oczywiście 2 miliardy, ale pan radny doskonale wie, że tak naprawdę większość tej kwoty to są wydatki znaczone, to są pieniądze znaczone, których w żaden sposób nie można ruszyć. Bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli realizować swoje pomysły budżetowe kosztem wynagrodzeń nauczycieli czy kosztem wynagrodzeń urzędników Urzędu Miasta. Tak dla przykładu, ale takich wydatków znaczonych jest znacznie więcej. I to jest ta pierwsza rzecz, którą sobie trzeba uświadomić, że mamy to ograniczenie, że musimy odciąć te wydatki znaczone, które tak naprawdę to są te wydatki, które my nazywamy wydatkami bieżącymi. Z tych wydatków bieżących oczywiście ja jestem otwarty na dyskusję. Być może pan radny zna takie tematy z wydatków bieżących, które powinniśmy przedyskutować. Może tam znajdziemy jakieś środki, które można wyznaczyć, dla których można wyznaczyć inne zadania. I tak naprawdę mówimy wyłącznie o kwocie, którą przeznaczamy na wydatki majątkowe. Mówiąc normalnym językiem, czytelnym, wydatki na inwestycje. I z tych wydatków na inwestycje to gro propozycji pana prezydenta wynika z przyjętych przez Radę dokumentów. Czy to polityki komunikacji transportowej, czy to innej polityki. A nikt przecież z nas, z państwa, czy z opozycji, czy z obozu popierającego pana prezydenta nie wskazał nietrafności takich inwestycji, które pan prezydent wskazał z tych istotnych. Skoro nie wskazał, to znaczy, że również z tej grupy inwestycji należy to przełożyć do tych, nad którymi dyskutować nie będziemy. I zostanie bardzo mała kwota, z której nasze poprawki są istotną częścią. Zresztą myśmy intelektualnie się zmierzyli z tym problemem, łącznie z Państwa klubem. I jak tak naprawdę się przyjrzycie, to większość z tych uwag, które zostały przyjęte, to pojawiały się w różnych propozycjach różnych członków tej Rady, w różnej konstelacji politycznej. I to trzeba sobie uświadomić. Ja wiem, że pan radny Grześ każde swoje wystąpienie traktuje jako artystyczny performance i jako prowokację intelektualną. Natomiast no, trzeba się do tego odnieść, dlatego że przypisanie mi cechy stania przed z kapeluszem przed panem prezydentem, przed wejściem do gabinetu pana prezydenta, akurat w moim przypadku jest wysoce nietrafione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Na początku jedna uwaga. Wydaje mi się, że te 3 minuty, które nam się cały czas odlicza...
Tak, ja właśnie chciałem to powiedzieć, bo widzę, że te 3 minuty, 3-minutowy czas wypowiedzi jest dopiero w debacie nad poprawkami. W tej chwili jest to normalna debata. Pierwsza wypowiedź jest dłuższa, a potem repliki są 3-minutowe.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, tutaj rzeczywiście ta jedna wartość jest sporna, dotycząca wpływów z PIT-u i CIT-u. W 2007 roku ja się nie upieram do takiej danej, po prostu dotarłem. Być może jest to dana błędna, zresztą mnie też ten wzrost wydawał się zbyt drastyczny, ale taką daną miałem, więc co do tej jednej wartości się nie upieram. Tak czy inaczej jest wzrost z większą dynamiką niż w Poznaniu. Pan prezydent był łaskaw powiedzieć, że nie tylko jakby dynamika się liczy. Tak, ja się zgadzam i dlatego za każdym razem podawałem, choć już nie na wykresie, wartości liczbowe. I tutaj pozwolę się sobie nie zgodzić z panem prezydentem, z tym twierdzeniem, że jakby to porównanie wskazuje jednak na przewagę Poznania. Bo w moim przekonaniu właśnie to, że ta dynamika jest większa i że Wrocław musiał startować, czy startował z racji widocznie innych preferencji w latach poprzednich z niższego pułapu. Mówię oczywiście o tych sferach, które poruszyłem, bo dla klubu PiS-u one są szczególnie ważne. Tym lepiej świadczy o wyborze strategii na przyszłość. Powiem tak, o ile możemy się, ja się zgadzam z panem prezydentem, że pewne wartości w latach poprzednich wskazywały na naszą przewagę, tak, to prawda. Zresztą sam mówiłem o tym chociażby w sferze bezpieczeństwa, nie przeczę, że taka tendencja jest w sferze kultury fizycznej. O tyle mogę powiedzieć, że zmiana tej dynamiki wyraźnie na korzyść Wrocławia świadczy, że strategia na przyszłość Wrocławia jest jednak lepsza. Widocznie inne jest podejście, inny jest wybór. Ja bardzo dziękuję za tą deklarację pana prezydenta, bo ja zgadzam się, mam wewnętrzne przekonanie, że absolutnie debata o priorytetach strategicznych miasta jest niezbędną i będę bardzo rad, jeżeli do takiej debaty dojdzie, bo myślę, że rzeczywiście wtedy będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytania, co dla miasta jest ważne, bo na te pytania niestety przy całym szacunku dla ogromnej pracy twórców wieloletniego programu inwestycyjnego ten dokument odpowiedzią nie jest. Często tak zwykło się w debatach mówić, że jakieś tam strategiczne kierunki miasta wyznacza obowiązujące WPI. No tak niestety nie jest ten dokument, mimo, tak jak powiedziałem, ogromnej pracy, dla której mam wielki szacunek, naszych urzędników z Wydziału Rozwoju Miasta przede wszystkim. No niestety ma charakter bardzo nietrwały, no niestety ma charakter bardzo ulotny i co roku przekonujemy się, że batalie, które tu toczymy o wpisanie pewnych inwestycji do WPI, mają mało istotne znaczenie, ponieważ te inwestycje, tak jak powiedziałem, są bardzo ulotne i szybko z tego WPI wyparowują. Dlatego taka debata na pewno byłaby konieczna. Myślę, że jako klub radnych na pewno się do niej przygotujemy i mam nadzieję, że rzeczywiście ona będzie skutkowała w przyszłości wyznaczeniem pewnych pól strategicznych, nad którymi szczególnie będziemy się pochylać, gdzie ta dynamika będzie większa. Mogę powiedzieć tylko tak, odpowiadając panu przewodniczącemu Kręglewskiemu, Wojtku, dla mnie Poznań też jest miastem szczególnym, a mówię używałem tego może brutalnego określenia o przeciętności tylko po to, żeby nas wszystkich z panem prezydentem na czele zmobilizować do jeszcze bardziej efektywnej pracy, bo tak jak powiedziałem, przyczyną moich wynurzeń tutaj nie jest to, żeby wśród radnych miasta Poznania reklamować Wrocław, tylko żeby pokazać, że mamy czego pozazdrościć. I jeżeli można się czegoś uczyć i ktoś jest lepszy, to nie należy się tego wstydzić, tylko po prostu trzeba z takich wzorców korzystać, podpatrywać i korzystać w przyszłości. Myślę, że pan prezydent też to zauważył, bo przecież powołanie specjalnego zespołu, który ma obsługiwać inwestorów, co wiemy po wizycie w mieście Wrocławiu, było konsultowane właśnie z Wrocławiem, gdzie to doskonale funkcjonuje. Więc myślę, że jeżeli takich pól jest więcej, to po prostu powinniśmy z takich wzorców korzystać nie tylko z Wrocławia, ale również z innych miast i po prostu na rzecz naszego miasta wspólnie pracować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Minął rok od ostatnich wyborów samorządowych i myślę, że to jest taka odpowiednia chwila, debata nad budżetem miasta na następny rok, na taką refleksję, jak ten rok przebiegał, jak przebiegał rok współpracy prezydenta z klubami, jak wyglądała realizacja budżetu. I postaram się taką refleksję Państwu naszego klubu, moją osobistą, przedstawić. W wyborach samorządowych, Panie Prezydencie, ładunek emocjonalny, który towarzyszył kampanii, był bardzo pozytywny. Hasła, które pojawiały się w Pana kampanii, były bardzo pozytywne, mówiące o tym, że w Poznaniu warto żyć, Poznań stawia na sport. I to, co było najciekawsze, to, że Pan Prezydent w tym przekazie do społeczeństwa mówił o tym, że chce chronić Poznań przed zakusami polityków. Powiem szczerze, że nawet nas, lewice, przekonały te hasła na tyle skutecznie, że w drugiej turze wyborów namawialiśmy środowiska z nami związane, żeby poparły Pana Prezydenta. Dzisiaj powiem szczerze, że mam spore wątpliwości, czy politykiem najsprawniejszym, najskuteczniejszym w tym mieście nie jest właśnie pan prezydent i czy czasem tego Poznania nie należy chronić przed właśnie prezydentem, obecnym prezydentem miasta. Skąd te wnioski? Otóż na początku kadencji podeszliśmy do współpracy z prezydentem z umiarkowanym, ale naprawdę z optymizmem. Liczyliśmy na to, że będziemy traktowani po partnersku, liczyliśmy na to, że prezydent będzie potrafił znieść się ponad pewne polityczne podziały i współpracować z wszystkimi klubami. No i powiem szczerze, z tej nadziei, z tego optymizmu nie zostało w tej chwili nic. Okazało się, że w Radzie bardziej opłaca się być krzykaczem, w Radzie bardziej opłaca się być populistą, w Radzie bardziej opłaca się wytykać każdy z możliwych błędów prezydenta, który zawsze się zdarza, to jest oczywiste, nie robi błędów tylko ten, który nic nie robi. Bo wtedy być może pan prezydent, jego zastępcy zechcą o pewnych problemach z tymi radnymi właśnie porozmawiać. No przyjęliśmy, wydawało się racjonalny punkt wyjścia, racjonalne zachowanie, jak widać błędne. Kolejna refleksja, też już taka być może naiwna z punktu widzenia nowego radnego, osoby, która pierwszy raz zasiadła w Radzie. Ja podchodziłem do wykonywania mandatu radnego z przekonaniem, że wszystkie informacje, które przekazuje pan prezydent, są wiarygodne, bo taki obowiązek na pana prezydenta nakłada ustawa, statut miasta. Wychodziłem z założenia, że dyskutując o określonych problemach finansowych, społecznych miasta, informacje, które pan prezydent przedkłada radnym, nie są polityczne, ale są wyczerpujące i są obiektywne. Dziś dopiero widzę, jak bardzo się mylę, a najlepszym tego przykładem jest zaproponowana dzisiaj autopoprawka. Całą dyskusję budżetową, a trwała ona bardzo długo, Komisja Finansów spotkała się 7-krotnie przed dzisiejszą sesją, przeważał jeden ton wypowiedzi pana prezydenta. Otóż Poznań ma poważny problem finansowy. Problem ten wynika z uchwalenia przez Sejm ulg prorodzinnych. W związku z tym sytuacja finansowa Poznania jest katastrofalna. Przecierałem oczy ze zdziwienia, panie prezydencie, gdy czytałem dzisiejszą autopoprawkę, wystąpienie pana prezydenta, pani skarbnik. Okazuje się, że jest to najlepszy budżet, jak mówił pan profesor Szczuciński, od strony dochodowej oczywiście, nie mówię o rozkładzie określonych wydatków, ale jest to najlepszy budżet Poznania, zdaje się, w jego całej historii. Czyli nie jest tak źle. Gdyby radni wiedzieli o tym, że dochody budżetu są większe o 100 milionów, wydatki bieżące mniejsze o 10 milionów, gdyby radni wiedzieli, że nie jest konieczna tak wysoka dopłata do funkcjonowania MPK, być może wczorajsze decyzje także byłyby inne. Ale do tego trzeba było, panie prezydencie, w sposób otwarty o pewnych sprawach mówić. Ja czuję się, powiem szczerze, oszukany, bo jeżeli w trakcie pierwszego czytania pan prezydent zapowiedział, warunkował dochody przedstawiane radnym, tym między innymi, czy będzie przyjęta podwyżka cen biletów w wysokości proponowanej przez pana prezydenta. Wczoraj okazało się, że ta podwyżka jest o połowę niższa. Zatem wpływy do budżetu MPK z tytułu dotacji powinny być mniej więcej o 15 milionów wyższe. A pan prezydent nam dzisiaj mówi, że one będą o 15 milionów niższe i MPK sobie z tym poradzi. No to o czym to świadczy? Świadczy to, tylko może świadczyć to o tym, że informacje przekazane radnym były fałszywe, panie prezydencie. I na tym gruncie my możemy spierać się politycznie, możemy rozpatrywać różne koncepcje rozwoju miasta, ale szanujmy się i przekazujmy sobie rzetelne informacje, bo dopiero na gruncie tych informacji możemy w sposób normalny, rzetelny się spierać. Ja oczekuję od pana prezydenta, żeby wytłumaczył radnym, skąd wzięło się te 15 milionów, które chcemy zabrać MPK. Jest krótka, lakoniczna informacja, że te pieniądze pochodzą z uszczuplenia ulg. Przecież radni żadnych decyzji w tej kwestii nie podjęli. Radni nie podjęli żadnej decyzji w kwestii zdjęcia pewnych ulg MPK. Także dziwię się tutaj, skąd akurat ten zapis i nie wiem, jak głosować. Znaczy wiem, oczywiście będę przeciwny. Kolejna sprawa biletomatów. Kolejne kłamstwo. Nie waham się użyć tego słowa. W lipcu, gdy trwała debata na temat podwyżek kar za jazdę bez biletów, wszyscy radni, namawiani przez pana prezydenta, zgodzili się na drastyczne podwyżki tych kar, bo chcieliśmy karać nieuczciwych użytkowników MPK. Na tej samej debacie mieliśmy zapewnienie pana prezydenta, że do końca roku będzie rozstrzygnięta sprawa powszechnej dostępności do biletów. Mamy koniec roku i co jest? Nic nie ma, panie prezydencie. Na moje pytanie pan prezes Tulibacki na Komisji Finansów powiedział, i tu od razu odpowiem na to, co pan prezydent przed chwilą o biletomatach mówił, i to jest w protokole Komisji Finansów, żeby nie było wątpliwości, ani w budżecie miasta, ani w budżecie MPK na 2008 rok nie ma przewidzianych środków na zakup biletomatów. Rozumiem na zakup, ale także na obsługę ewentualnego leasingu. Nie ma przewidzianych środków. Panie prezydencie, mijamy się z prawdą. Po raz kolejny nie jestem w stanie podjąć z panem merytorycznej dyskusji i się spierać, bo ja nie wiem, czy informacje, które posiadam, są prawdziwe. Mało tego, miesiąc po tej debacie pan prezydent Kruszyński w odpowiedzi na moją interpelację powiedział, że zarząd MPK podjął decyzję o zakupie biletomatów i że biletomaty będą na przełomie 2007-2008 roku. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, jest archiwum audio posiedzeń sesyjnych, spokojnie można to odtworzyć, jest to prawda. Zatem panie prezydencie, apel na przyszły rok. Jeżeli mamy się szanować, jeżeli mamy współpracować, to bardzo proszę o poważne podejście do radnych. Nie mówię w tej chwili tylko o klubie radnych, ale mam nieodparte wrażenie, że takie refleksje ze współpracy z prezydentem mają wszyscy radni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Za chwilę będę przerywał sesję zgodnie z zapowiedzią, ale jeszcze jest czas, żeby kolejni państwo zabrali głos. Pan radny Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja nie będę skupiał się na krytyce samego kształtu budżetu i tego, jak pan prezydent postępował z radnymi, bo to już wszystko i przewodniczący naszego klubu i też bardzo celnie pan radny Lewandowski wskazał. Rzeczywiście, po co tak naprawdę pierwsze czytanie, w którym szeroko jest omawiane na przykładzie tabelek przez półtorej godziny przez panią skarbnik projekt budżetu, po co drugie czytanie, na którym radni tracą 3 dni, nie tylko członkowie komisji, ale radni, którzy pozgłaszali poprawki, również uczestniczą w tym drugim czytaniu i to wszystko bardzo głęboko analizują, jak teraz nagle dzisiaj dowiadujemy się, że jest szereg zmian, który zupełnie odwraca te sprawy do góry nogami i tak naprawdę jest szereg nowych informacji, z którymi nie miała ani okazji się zapoznać Komisja Budżetu i Finansów. Radni się dowiadują o tych informacjach dzisiaj. Dzisiaj też okazuje się, że ten rzekomo najniższy pułap podwyżek cen biletów MPK wcale nie jest taki najniższy, bo tu była zachowana pewna rezerwa i można było te podwyżki jeszcze bardziej ograniczyć, a wczoraj słyszeliśmy co innego, także tu co dzień to nowy pomysł, nowy projekt, nowe informacje, wszystko się zmienia, ale ja nie będę się do tego dalej odnosił, to zostało już jakby jasno powiedziane. Ja natomiast chciałem się odnieść do tego, jak reaguje na taką sytuację większościowy klub w Radzie Miasta Poznania. I tu nie ukrywam, przede wszystkim mam pewien żal do procedury, do tego, że nie ma jakby, nie dostrzega się konieczności zmiany procedury budżetowej na przyszłość. Owszem, dokonaliśmy dzisiaj pewnych drobnych korekt, gdy chodzi o czas wypowiedzi, natomiast w mojej opinii ta procedura budżetowa, szczególnie w tym roku to się okazało, skompromitowała się. I tu apeluję do pana przewodniczącego Majchrzyckiego, żeby przyznał to, że ta procedura nie zdała egzaminu, a żeby przyznał to, że w drugim czytaniu nie tylko frekwencja radnych, która niewątpliwie to ocenialiśmy wszystko krytycznie i tu pan przewodniczący oczywiście nie miał na to wpływu, więc trudno mieć do niego pretensje, ale to nie tylko to miało wpływ na to, że tą procedurę należy ocenić krytycznie, ale także to chociażby, że ze 190 poprawek 4/5 poprawek tak naprawdę nie zostało w ogóle przez Komisję Budżetu i Finansów ocenionych. No ja przyznam szczerze, że to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Pan przewodniczący kilka razy tłumaczył mi kryteria oceny tychże poprawek, kilka razy tłumaczył mi, z czego to wynika, ale ja nie mogę zrozumieć sytuacji, w której komisja powołana do oceny budżetu miasta i ocena, powołana również do oceny poprawek do budżetu miasta nie chce zająć stanowiska w odniesieniu do 4/5 tychże poprawek. No to dla mnie jest to sytuacja niezrozumiała. To tak jakby Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, załóżmy, do 80% projektów uchwał, które są do niej kierowane, nie zajmowała stanowiska, bo uważała, że w tej sprawie nie może wyrazić zdania. No po to są właśnie komisje powołane tematyczne, żeby zajmować stanowisko w sprawie, a nie przez 3 dni dyskutować na szereg różnych tematów przy marnej frekwencji radnych, aby następnie w większości przypadków od takiego stanowiska odstąpić. W mojej opinii to jest najlepszy dowód na to, że drugie czytanie nie ma większego sensu w tym kształcie, a kolejnym dowodem, który utwierdza mnie w tym przekonaniu, jest to, że Komisja Budżetu i Finansów w drugim czytaniu oceniała projekt budżetu i głosowała nad zaopiniowaniem projektu budżetu zupełnie innym, niż mamy go do czynienia w tej chwili. Także to jest kolejny argument, który jednoznacznie przemawia za zniesieniem drugiego czytania i za przynajmniej modyfikacją poważną procedury budżetowej. Chciałbym też, żeby to jasno padło. Ja nie mam pretensji do pana przewodniczącego Majchrzyckiego i cenię go za to, że włożył bardzo wiele zaangażowania i sił do tego, żeby ten projekt budżetu gruntownie przeanalizować. Tylko no, zgódźmy się co do tego, że to nie zdało egzaminu. Taka była też przez tą ocena większości radnych w trakcie drugiego czytania i próbujmy to razem modyfikować. Jeżeli zależy nam na tym, żeby prezydent też nas szanował, to my naprawdę też zwracajmy uwagi na te elementy, o których my decydujemy w trakcie procedury uchwalania budżetu, a które możemy poprawić. O to apeluję do pana przewodniczącego Majchrzyckiego, do przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, żebyśmy z dniem, kiedy przegłosujemy ten w mojej opinii no niedobry budżet dla miasta Poznania na rok przyszły, postarali się chociażby poprzez zmianę procedury budżetowej sprawić, aby ten budżet na rok 2009 był lepszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Mariusz Wiśniewski. I po tej wypowiedzi ogłoszę przerwę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Budżet każdego miasta to nie tylko sprawy ważne, ogólnomiejskie, te na poziomie właśnie takim najwyższym, ale również sprawy społeczności lokalnych, dzielnicowych, osiedlowych. I cieszy mnie, że właśnie w tym projekcie budżetu, zresztą tutaj też na wniosek naszego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, znalazło się kilka ważnych spraw, które dotyczą właśnie społeczności dzielnicowych, osiedlowych. Pan przewodniczący Kręglewski w swojej wypowiedzi w imieniu naszego klubu przytoczył tutaj sprawy ważne dla Jeżyc, jak ulica Świętego Wawrzyńca, jak szkoła na Strzeszynie, czy też proponowane również zwiększenie przez nasz Klub Radnych Platformy Obywatelskiej środków na budowę dróg rowerowych, czy też chodników. Ja w sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, która była przez, w moim przekonaniu, w latach poprzednich pomijana, kwestię Rataj, ważnej dzielnicy zamieszkiwanej przez 100 tysięcy mieszkańców, i te propozycje, które się znajdują w tym projekcie budżetu, są ważną i dobrą wiadomością dla mieszkańców Poznania. Mam tu na myśli w szczególności zaproponowaną i przyjętą przez pana prezydenta koncepcję opracowania budowy krytego basenu na Ratajach, bo o tym, że taki obiekt jest potrzebny dla całej dzielnicy Nowe Miasto, chyba przekonywać nie muszę. Cieszę się, że znalazły się tutaj też propozycje dotyczące sprawy rozpoczęcia. Co prawda jest to rzecz, która i tak jest rozłożona na kolejne lata, bo jest to wielkie przedsięwzięcie, ale budowy parku Rataje. Chodzi o to, żeby w przyszłym roku przynajmniej zapoczątkować kwestię rewaloryzacji terenu, uporządkowanie po to, żeby tą przestrzeń, którą Rada Miasta zarezerwowała pod Park Rataje, udostępniać już mieszkańcom. Cieszy mnie też to, że w budżecie miasta znajduje się też pozycja dotycząca modernizacji ośrodka przewodnego Rataje. To jest tutaj propozycja też popierana przez praktycznie wszystkich radnych, również nie tylko Platformy Obywatelskiej. Cieszy mnie również to, że znajduje się pozycja na budowę też oczekiwanego przez mieszkańców Rataj boiska piłkarskiego. Krótko mówiąc, jest to bardzo ważne, ponieważ my czasami w tych dyskusjach budżetowych myślimy o sprawach właśnie ogólnomiejskich, ważnych, takich centralnych, ale tak naprawdę trzeba patrzeć przez budżet na budżet miasta przez pryzmat rozwiązywania też takich spraw na tym najniższym poziomie. Dla mnie jest to ważne, ponieważ sam jestem samorządowcem i te sprawy nigdy nie były mi obce i dlatego też cieszę się, że tutaj też w stosunku do tego pierwotnego projektu te rzeczy zostały ujęte. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym ogłosić przerwę do godziny 15. O 13 w sali białej odbędzie się spotkanie świąteczno-opłatkowe, na których wszystkich Państwa zapraszam, również towarzyszących nam przedstawicieli poznańskich mediów.